gównianki. To jest coś właśnie, co kiedyś było nieodłącznym elementem święta Matki Bożej Zielnej, święta 15 sierpnia. Teraz no, na przykład można taką gówniankę przygotować przyjeżdżając do Ciechanowca, ale chyba ten zwyczaj powoli zanika właśnie. Jak to jest? Czy dzisiaj ludzie w ogóle mają świadomość, co to jest ta gównianka, bo co ona symbolizuje, czym ona jest?
Gównianka jest bukiecikiem święconym na pamiątkę znalezienia przez apostołów na grobie Matki Boskiej kwiatów. No i symbolizuje dobrą wróżbę na przyszły rok, jeżeli chodzi o plony w polu, w gospodarstwie. A zwyczaj ten nie ginie, bo ludzie nawet nie znający genezy równianki tradycyjnie po prostu święcą różne kwiaty, zioła w kościele.
A co powinno się znaleźć w takiej równiance? Czy to jest dowolny zestaw tych kwiatów, czy tam trzeba jednak coś konkretnego włożyć?
Wszystko zależy od tego, czym dysponuje gospodarstwo. Kiedyś tradycyjnie do równianki wkładano zboże uprawiane w gospodarstwie. Zasadniczo powinno być ich 4. Poza tym zioła, warzywa i kwiaty.
A czy właśnie te poszczególne zioła, warzywa, kwiaty, czy im się przypisuje symbolikę jakąś, czy to jest tak jak pan powiedział, że tylko wynika z tej zawartości ogrodu i pola?
Kiedyś przypisywano symbolikę poszczególnym ziołom, nawet nie symbolikę, tylko funkcje różne spełniały, takie poświęcone zioła na przykład. Piołunem na przykład leczono niestrawność, wrotyczem leczono robaki u zwierząt i u ludzi, kapustą na przykład zapewniano krowie mleczność i wiele, wiele innych znaczeń.
A co robimy z tą równianką po jej poświęceniu?
Po poświęceniu równiankę zawsze stawiano czy zawieszano w świętym miejscu w domu, czyli za obrazem najczęściej. Ona oprócz funkcji zasadniczo tych ochronnych dla domu przed piorunem również miała przynieść szczęście na przyszły rok w plonach. Dlatego z kłosów zbóż, które były poświęcone w równiance, pobierano nasiona do siewu ozimego bądź też jarego w polu.
W tej równiance właśnie, tak jak pan powiedział, że mogą być i warzywa, i kwiaty, i zboża, no ale mówi się właśnie, że 15 sierpnia to jest święto Matki Bożej Zielnej, więc ja o te zioła chciałabym jeszcze dopytać. Dlaczego zioła nam są potrzebne? Czy można je zastąpić, nie wiem, na przykład w kuchni przyprawami jakimiś wyprodukowanymi sztucznie, wzmacniaczami, ulepszaczami, czy jednak bez ziół świat ten kuchenny chociażby byłby uboższy?
Nie można zastąpić natury tak naprawdę. To tylko na krótką metę może być używane te różne sztuczne produkty. Zioła towarzyszyły ludziom zawsze, nawet nie znającym ich właściwości leczniczych, ale ludzie kojarzyli zioła z czymś przyjemnym najczęściej, jeżeli chodzi o kuchnię, czyli wabił je zapach, podobnie jak zwierzęta zresztą. Zapach, smak troszeczkę. Doświadczenie mówi, że używając ziół, przypraw, chociażby w kuchni, rzadziej zapada się na choroby, na wszystkie choroby praktycznie, bo jak mawiali starożytni Chińczycy, gdy w kuchni nie ma lekarza, to przyjdzie wcześniej czy później do domu.
Tego lekarza, czyli tych ziół, tak? Że one powinny być w kuchni.
Tego lekarza, czyli gospodyni, która zna się na tych ziołach troszeczkę, która ich używa po prostu. Poznać zioła można tylko i wyłącznie ich używając. Z książki nie da się tego o nich za wiele dowiedzieć. Trzeba z nimi obcować po prostu organoleptycznie, że tak powiem. Trzeba ich dotykać, wąchać, smakować, kąpać się w nich, no, nie, smarować się nimi i tak dalej, i tak dalej. Wtedy na pewno będziemy dłużej młodzi i piękni.
Kusząca perspektywa. Mówi pan o tym, że człowiek tak dawno zaczął korzystać z ziół. Czy dzisiaj my używamy ich więcej, mniej? To znaczy, że na przykład udało nam się poznać więcej gatunków ziół i więcej ich używamy? Czy jednak mniej przez to właśnie, że odbiegamy od tych ziół w stronę tej nieszczęsnej chemii?
Nie, teraz jest chyba taka tendencja, że świat jest otwarty, granice. Kiedyś przecież niektóre zioła były zarezerwowane tylko dla najbogatszych, jakichś dla królów czy cesarzy. Dzisiaj praktycznie one są bardzo łatwo dostępne. Importuje się dużo ziół do Polski, dużo się uprawia też tych ziół. Z tym, że troszeczkę jakość niektórych ziół nie jest wystarczająca, myślę. Najlepiej byłoby we własnym ogródku mieć kawałeczek miejsca przeznaczonego pod uprawę ziół. Ich jakość będzie najlepsza, bo można z nich w każdym momencie korzystać, a nie kupować jakichś zleżałych, starych surowców. Z tym, że wymaga to troszeczkę od nas trochę pracy i zaangażowania i trochę jednak trzeba wiedzy zdobywać na ten temat, ale jest to, nie jest to aż takie trudne. Wystarczy tylko spróbować i później będzie jakoś samo szło. Wciąga to, po prostu wciąga ten świat, bo jesteśmy jego częścią tak naprawdę i próbując się oddzielić od natury, wskazujemy siebie na to, że nie będzie nam dobrze po prostu. No, nie wiem, jak to inaczej powiedzieć. Po prostu im więcej korzystamy z tego, co daje nam natura, oczywiście w umiejętny sposób, tym lepiej dla nas.
No właśnie, kiedyś ta wiedza była przekazywana z pokolenia na pokolenie. Nasze babcie uczyły się tego od swoich mam, od swoich babć. A my dzisiaj pan mówi, że nie da się z książki wyczytać, ale często też, no właśnie, nie mamy skąd się dowiedzieć. Więc jak rozpocząć taką uprawę ziół? Gdybyśmy się zdecydowali na ten ziołowy ogródeczek. Teraz już zbieramy zioła, bo już właśnie to święto Matki Bożej Zielnej. Ale jeśli chcielibyśmy w kolejnym roku mieć te zioła, powinniśmy już jesienią o tym pomyśleć, o tym zakładaniu ziołowego ogródka, czy dopiero wiosną? Mocno się za to brać.
Nie, no trzeba przygotować ziemię szczególnie do tych wieloletnich roślin, bo zioła są roślinami jednorocznymi, wieloletnimi, czasami krzewami, drzewami. Jest ich bardzo dużo, więc dla poszczególnych roślin trzeba odpowiednio przygotować ziemię. Tak jak nawet pismo mówi, że na urodzajnej glebie plon będzie stukrotny, tak? A jak ktoś nie zadba o przygotowanie gleby, no to wyrosną tylko osty, tak? Chociaż osty są też roślinami leczniczymi. Często wierzono właśnie dawniej, jeszcze w XIX wieku, że, tak odbiegam trochę od pani pytania, że te wszystkie kolące osty przeganiają diabła. A ludzie kojarzyli sobie właśnie choroby, różne choroby z jakimś czartem, diabłem, złem jakimś. I właśnie do tych celów też używali ziół, do odstraszania tego złego, tej choroby, która mogła przytrafić ludziom czy zwierzętom w gospodarstwie. Ale wracając do pytania, trzeba przygotować dobrze jesienią ziemię, używając naturalnych substancji polepszających ziemię i niektóre można sadzić jesienią, dla innych, dla jednorocznych można przygotować ziemię i dopiero na wiosnę posiać, ale na przykład niektóre zioła jednoroczne również można siać późną jesienią, w grudę, wtedy one łatwiej będą szybciej i równiej wschodziły na wiosnę.
A gdybym właśnie chciała taki ogródeczek sobie założyć, to od jakich roślin powinnam zacząć? Jaki to jest ten niezbędnik takiego zielarza?
Niezbędnik zielarza?
Mi się wydaje, że mi najłatwiej byłoby pokrzywę wyhodować.
A, pokrzywa jest jednym z lepszych ziół, które mamy rodzimych roślin. Pokrzywa nie ma dużych wymagań co do pielęgnacji. Ona dobrze się sama rozrasta, pod warunkiem, że będzie miała dobrą ziemię zasobną w azot. Czyli, tak jak mówię, materia organiczna i pokrzywa sobie będzie pięknie rosła. To podstawa i w kuchni, i w pielęgnacji ciała i ducha też. Mówi się, że pokrzywa to jest polski żeńszeń czasami. Niedoceniana roślina. Poza tym taka pokrzywa jest, oprócz tego, że dla nas jest pożyteczna, również jest pożywieniem dla wielu gatunków owadów, na przykład dla motyli, które też w ekosystemie mają swoje miejsce. Chcąc mieć ładny, kolorowy ogród, to również i trzeba zaprosić tam zwierzęta, tak? Owady i dzikie zwierzęta, więc nie mówię tutaj, że taki ogródek powinien być ładnie wypieszczony jak pole golfowe, tylko raczej według mnie powinien troszeczkę mieć też w sobie tej dzikości, jak najbliżej zbliżony do natury, przy okazji tej pokrzywy, tak mówimy, bo wtedy będziemy sobie hodować też naszych pomocników w ogrodzie. Nie będziemy musieli używać na przykład środków ochrony roślin do eliminowania jakichś niekorzystnych dla nas organizmów, tylko zostawimy to naturze, bo w dzikich miejscach w ogrodzie tętni życie i tak naprawdę natura robi swoje, bez naszej ingerencji, z korzyścią właśnie dla nas.
Ale co oprócz tej pokrzywy, bo ja tak zasugerowałam tą pokrzywę i wyjdzie, że tylko pokrzywa ma się pojawić w tym ogródku?
Nie, może być również pesz z takich roślin. Bardzo pożyteczna roślina, zdrowa. Kiedyś dodawano kłącza perzy nawet porze do mąki, do chleba, jak było mało ziarna w gospodarstwie. Oczywiście wszystkie zioła przyprawowe, bo łatwą rośliną jest lebiotka na przykład, czyli popularne oregano. Łatwą rośliną jest majeranek czy bazylia. To są łatwe rośliny w uprawie. Przeciętna gleba ogrodowa dla nich starcza. Bylica, roślina słowiańska, to jest chwast tak naprawdę, ale wiele chwastów to są zioła, ich nie widzimy. Bylica świetnie działa na trawienie, na drogi żółciowe. Może być przyprawą znakomitą, aromatyczną. Na przykład z takich roślin jeszcze oczywiście melisa w dzisiejszych czasach jest pożądana.
Niezbędna.
Czasami niezbędna. Waleriana, czyli kozłek lekarski w wilgotnych miejscach. Cóż tam jeszcze? Dzika róża. To jest ważna roślina. Owoce dzikiej róży, czy płatki róży pomarszczonej na przykład, albo stulistnej. Tradycyjnie uprawianych roślin w ogródku, czy zbieranych nawet ze stanu dzikiego. W każdym gospodarstwie kiedyś były i zastępuje to używanie wielu witamin kupowanych w aptece. Właśnie ta dzika róża.
No możemy sobie założyć ten ogródek, zasiać te zioła, a czy możemy sobie zaszkodzić nimi, jak będziemy je niewłaściwie użytkowali, czy po prostu będziemy mieli niesmaczne potrawy, jeśli będziemy źle doprawiać, właśnie źle te proporcje dobierać?
Trzeba próbować. Każdy ma trochę inne preferencje kulinarne i smakowe. O, podagrycznik, jeszcze nie powiedziałem o takiej roślinie. Podagrycznik to też chwast jest, który świetnie rośnie w ogrodzie. Na wiosnę znakomity jest na nerki. A czy możemy sobie zaszkodzić? Pewnie, że możemy zaszkodzić, jeżeli nie będziemy znali tych ziół, bo możemy sobie dodać czegoś za dużo do jedzenia i mieć jakieś żołądkowe na przykład problemy, ale w większości takich pospolitych roślin, które sadzi się w ogrodach, czy nawet jako chwasty występują, nie ma możliwości zrobienia sobie krzywdy tym. Najwyżej, jeżeli czegoś za dużo dodamy do pożywienia, będzie zbyt gorzkie, czy jakieś zbyt ostre, niesmaczne, ale to jest po prostu nasze doświadczenie. Inaczej nie da się tego zdobyć, trzeba próbować po prostu, odkrywać nowe smaki, oczywiście z rozsądkiem, bo trzeba wiedzieć, że wiele roślin dzikich, które wyglądają bardzo smakowicie, na przykład czerwone owoce, wawrzynka, wilcze łyko, mogą nawet działać zabójczo na nasz organizm, także no, trzeba jakąś tam podstawową wiedzę mieć, ale nie trzeba się bać w swoich poszukiwaniach, nie trzeba się kierować strachem, tylko mieć otwartą głowę i próbować różnych rzeczy. To jest klucz, myślę, do tego, żeby życie smakować pełną parą.
A co pana, najbardziej fascynuje w ziołach?
Co mnie najbardziej fascynuje, że one są takie pospolite, że no praktycznie one są wszędzie, możemy z nich korzystać, tylko musimy się ich nauczyć i cały czas czymś nas zaskakują. Ja przez cały czas już od wielu lat zajmuję się uprawą roślin zielarskich. Sporo czytałem kiedyś, teraz może troszeczkę mniej czytam o tym, ale praktycznie w sezonie każdego dnia czymś zaskakują. Odkrywam ich jakieś nowe zastosowania, chociażby taka pokrzywa, no nie? Wracam do niej, to jest roślina, którą można na 100 sposobów używać i tak się wszystkiego o niej człowiek nie dowie, jeżeli nie będzie próbował.